Ten temat już jest od dłuższego momentu poruszany, ale też dzisiaj tak słyszałem w jednej z głośni radiowych dużej firmie z Wrocławia, pewnie być około 400 osób, którzy kolejny miesiąc nie otrzymują wynagrodzenia, ponieważ ta firma jest jedną z tych, które stosują sankcje wobec tej sytuacji, jaka panuje w Europie, i w związku z tym nie otrzymują wynagrodzenia chyba za swoją pracę, za to, co wyprodukowano, i są w dużym niepokoju, niebezpieczeństwie, bo to jest kwestia i rodzin, i własnego utrzymania, i w ogóle funkcjonowania istnienia firmy. Niewątpliwie to sytuacja, w której nie można funkcjonować na rynku dla tak dużej grupy, jest bardzo niebezpieczna. I właśnie o tym, jak oni przeżywają, o tym lęku, o tym, że nie znaleziono dla nich też środków na ich utrzymanie, wprowadzono sankcje, a nie ma jakiegoś rozwiązania prawnego, jakie są skutki, jak radzić z takimi skutkami. Właśnie ten duży lęk właśnie tych osób, niepokój, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, to jest charakterystyczne dla każdego człowieka, który znajdzie się w sytuacji dla siebie niebezpiecznej, w sytuacji, w której prawda, jest dotknięty jakimś zagrożeniem. I kiedy patrzymy na Maryję, która znajduje się w momencie krzyżowania swojego syna, ewangeliści nie opisują w tym momencie emocji Maryi, tego stanu psychicznego, który przeżywała w tej sytuacji, ale niemniej jest wyraźnie zapisane, że Maryja stoi pod krzyżem. I to jej niezwykła cierpliwość i spokój, który zachowuje w takiej sytuacji. To gdy czytamy opisy zachowania innych osób, chociażby ci, którzy przyszli i wołają do Chrystusa: jeśli jesteś Bogiem, to stąp z krzyża. A więc szukają jakiejś sensacji, są wciąż nastawieni dosyć agresywnie, można powiedzieć. Z kolei ci, którzy są też razem z Maryją, zarówno Józef z Arymatei, czy Nikodem, czy Maria Magdalena, są wspomniani, ale nie znamy też ich zachowań. Natomiast znamy dalszy stan Maryi, jej postawę. Ta Maryi, która potem spokojnie by nie czekała na ciało swego syna, które jest niezdjęte z krzyża, aby mogła wziąć je na kolanach. I dlatego też widać, że w Maryi jest postawa nadziei. W tej bardzo trudnej sytuacji, jakiej się znalazła, jaką przeżywa, widząc zniszczenie swojego syna, Maryja nie tworzy jakiegoś zamieszania, nie tworzy rozpaczy, na prostu pod tym krzyżem stoi, cierpliwie, ufnie, spokojnie, czekając na dalsze chwile, które będą się wiązały z śmiercią Chrystusa, aby spokojnie przyjąć Jego ciało, przytulić i, prawda, złożyć do grobu, godnie złożyć. I jest w tej postawie, można odkryć, że musi być jakaś wewnętrzna nadzieja w Maryi, że to wydarzenie ma sens, ma swoją wartość. Ona go nie odrzuca, ona się nie sprzeciwia przeciwko temu wydarzeniu. Nie ma pretensji o to, co się dzieje. Ich nie wypowiada. Ten spokój, który zachowuje. Także Maria jest jakby wolna od tych ludzkich reakcji, też ludzkich potrzeb, uznania, zauważenia, że musi doświadczać poczucia wsparcia, pocieszenia. O tym w ogóle nie ma mowy, że jakby szuka jakichś ludzkich opać w tym momencie od obecnych umocnienia po ludzku. Ona po prostu spokojnie pod tym krzyżem stoi. Może być, jakby jest sama ze sobą w przeżywaniu odejścia swojego syna na krzyżu. Że jakby dla Maryi jest ważna wola Boża. Liczy się dla niej tylko potrzeba wypełnienia woli Bożej. Naprawdę nic więcej. Jest niezwykłe. Tak? Że w tym momencie, aby wypełniła się wola Boża i nic więcej. Można powiedzieć, że jakby w tym momencie ona potrafiła zniknąć i czynić miejsce dla Jezusa i Jego misji. Właśnie życie w zjednoczeniu z Bogiem na drodze wytyczonej przez Jego wolę, na co się zgodziła w momencie zwiastowania przez swoje fiat, nadal dla niej jest najważniejsze. To trwanie w jedności z Bogiem, jakby dokonywała się Jego wola w tym świecie. Właśnie i to jest często to przeciwieństwo, jakiego my doświadczamy w naszym sercu. Tak? Gdy jest niebezpieczeństwo, gdy jest zagrożenie, że jak bardzo potrzebujemy ludzkiego wsparcia, jakiejś organizacji, zabezpieczenia przez innych. Jednocześnie możemy wywołać też wokół siebie dużo takiego działania, szukając wsparcia, zrozumienia, wyjaśnienia, dlaczego. W przypadku Maryi jest to pokorne milczenie. Nie ma wzmianki o tym, że dopytuje się, że oczekuje od innych jakiegoś wyjaśniania, pocieszenia. Jest w niej ten pełen nadziei, spokój, że to wszystko ma wartość. My wiemy, jak trudno jest zaakceptować to, co nie dzieje się zgodnie z naszym zamysłem. Że często wtedy w nas ujawni się nasz zakamuflowany bunt. Gdy coś dzieje się nie według naszych zamiarów, dzieje się inaczej, niż to sobie wyobraziliśmy, niż to jest z jakimiś naszymi własnymi przekonaniami, oczekiwaniami. Może dotyczyć, prawda, naszego osobistego życia, życia innych, życia Kościoła. Jeżeli coś tam dzieje się według innych rozwiązań, niż my byśmy tego chcieli, niż tego pragniemy, jak łatwo może się ujawnić bunt po naszej stronie. Tego się może nie spodziewaliśmy, że to potrafimy, że tego jesteśmy zdolni. Pragniemy odrzucić dane wydarzenie, daną sytuację, daną łaskę, działanie. Możemy wtedy doświadczyć po prostu goryczy, niepowodzenia własnego zaufania do Boga, niedostrzegania działania Bożego w tym wydarzeniu, które właśnie jest trudne. To nam pokazuje, że taka sytuacja, jak trudno jest oderwać się od samego siebie i położyć swoją nadzieję w Bożym miłosierdziu. Jak trudno jest zaufać i znaleźć oparcie w miłości Boga, kiedy następuje jakiś dramatyczny zbieg wydarzeń. Następuje jakaś sytuacja dla nas niebezpieczna, jakieś zagrożenie dla naszego działania. Także to się może wiązać z tym, że nasze serce może wyglądać smutek, przygnębienie, zniechęcenie. I to może oddziaływać także na całą naszą psychikę, także na naszą duchowość. Bo no, przygnębienie to nie jest wyraz skruchy, lecz efekt zranienia własnej wizji wydarzenia, świata, drugiego człowieka. Bo skrucha to nie jest to stan niezadowolenia z siebie, lecz uznana prawda o naszym złu odniesiona do miłosierdzia Bożego. To jest to piękne określenie, które też znajdujemy w rozważaniach o wierze, że człowiek pokorny nie dziwi się temu, że upadł, lecz temu, że nie upadł. To go zastanawia. Dlaczego w sytuacji trudnej, dla siebie niebezpiecznej, nie upadł. To go zastanawia. To jest ta skrucha, gdzie ja mam świadomość mojej słabości, a jednocześnie, że moja słabość jest przeniknięta miłosierdziem Chrystusa. To jest ta nadzieja, właśnie, którą też tutaj odnajdujemy u Maryi pod krzyżem, w tej sytuacji jakże dramatycznej. Przecież dla matki to jest to jeden z chyba z najtrudniejszych momentów w jej życiu, kiedy umiera jej dziecko, prawda, jak pełne dorosłości, działania. Mimo że jest to dorosły syn, to zawsze dziś świat uczuć więzi matki i syna tutaj doświadcza wielkiego cierpienia. I mimo to, prawda, ona zachowuje spokój, stoi pod tym krzyżem. Co jej pozwalało zachować taki spokój, taką stabilność? I to dlatego też tu szukamy tego zamyślenia, jak głęboka musiała być nadzieja, że całe to wydarzenie ma sens, ma wartość, że w tym jest zawarta wola Boża. Wiem, jak zachowali się chociażby apostołowie, prawda? Jak byli zagubieni po Wielkim Piątku. Nie mogli się odnaleźć. Tomasz mówi wprost, nie uwierzę, jeżeli nie zobaczę ran w jego dłoniach. Czy on zmartwychwstał? Nie wierzę w to. Jan i Piotr, gdy dowiedzieli się, że grób jest pusty, oni biegną z jakimś niedowierzaniem. Jak to? To nie jest, prawda, wyraz radości, a jednak zmartwychwstał, tylko co się z nim stało, prawda? Magdalena, która była jako pierwsza, ona nie wyraża wdzięczności, a jednak zmartwychwstanie. Ona pyta się, gdzie ukryłeś ciało mojego Pana, prawda? Patrzy na Chrystusa i przyjmuje go jako ogrodnika. Nie mówi o zmartwychwstaniu, gdzie jest ciało naszego Pana. gdzie go ukryłeś, gdzie go przeniosłeś, prawda? Czy nadal żyje śmiercią Chrystusa? A więc w tych ludziach, którzy byli tak blisko Chrystusa, nadal pozostaje to ludzkie przeżycie. Coś się zakończyło. Jakieś dzieło zostało zamknięte. Nie ma go już. A Maryja stoi spokojnie, z taką wielką nadzieją, co będzie działo się dalej w woli Bożej. Nawet dwaj uczniowie idący do Emaus, oni też są tak przejęci tym po ludzku, że nie są w stanie dostrzegać tego, co dzieje się wokół nich, jakby kontrolować tego, co jest wokół nich. Bo kiedy dołącza do nich Chrystus, to oni w nim tylko widzą gdzieś idącego z boku wędrowca, ale nie przeżywają tej wędrówki z Chrystusem zmartwychwstałym. Dopiero kiedy zasiedli do wieczerzy, potrafili oderwać na chwilę swoje emocje i to ich zdumienie, że tym wędrowcą jest Chrystus. Czyli oni są bardzo też bliscy nami, ci apostołowie. My też tacy jesteśmy. Że w momencie takich trudnych sytuacji więc właśnie odsłaniamy nasze cierpienie, co my oczekujemy od innych współczucia, wsparcia, poświęcenia. Maryja żyje swoim ukrytym życiem, ukrytą więzią z wolą Bożą. Nawet jest taka ocena Maryi, że tam pod krzyżem stała w najnormalniejszy sposób, jakby była to rzecz całkiem naturalna. To jest sytuacja, w której Maryja uczy nas cnoty czekania, nawet wtedy, kiedy wszystko wydaje się pozbawione sensu. Ona ufa zawsze tajemnicy Boga, również kiedy On wydaje się niewidoczny z powodu zła na świecie. Maryja nie opuściła swojego Syna pod krzyżem i nie opuszcza Jego uczniów po zmartwychwstaniu. Będzie z nimi w wieczerniku. A więc będzie z nimi w tym trudnym czasie rodzenia w ich sercach również głębokiej nadziei. Nadziei na trwanie Kościoła. Na trwanie dobra. Odnajdywanie Maryi właściwie w trudnych sytuacjach swojego życia. Sposób, w jaki ona przeszła tajemnicę krzyżowania Chrystusa, postawie nadziei, żeby ta postawa nadziei mogła być też i dostępna naszym sercom w momencie, kiedy i my przeżywamy trudny czas.